Ruszamy z nowym cyklem, zeszyty miłości pełne. Naszym planem jest przeczytać cały dzienniczek świętej siostry Faustyny. 6 zeszytów, 6,5. Ambitny plan, ale my się do ambitnych ludzi zaliczamy, tudzież swoiście naiwnych, że damy radę, ale mam nadzieję, że to jest taka dobra naiwność, święta naiwność, której często doświadczam. Ten cykl jest po to, żebyśmy my przeszli jakąś drogę duchową, żebyśmy weszli w doświadczenia, które są nam dane przez Jezusa. Tu trzymam dzienniczek. Będziemy czytać w każdym odcinku po kilka numerów. Zaczynamy od początku, idziemy do końca. Przejdziemy przez wszystko. Przeczytamy wszystko razem i porozmawiamy sobie o tym wszystkim, żeby to zrozumieć i żeby się otworzyć na to, jaka treść tam jest dla nas. Schemat każdego odcinka to będzie krótkie wprowadzenie, potem czytanie i później komentarz. Zaznaczymy wam rozdziały tak, żebyście mogli wiedzieć, gdzie jest ta część, której chcecie słuchać, do której chcecie wrócić, którą chcecie przeskoczyć. Wszystko będzie zrobione tak, żeby wam się dobrze słuchało i dobrze przeżywało te treści. W pierwszym odcinku przeczytamy numery z dzienniczka od 1 do 16. To jest ważne, żebyście wiedzieli, że te numery, które są w dzienniczku, to nie są podziały, których dokonała siostra Faustyna. One zostały potem, pewne fragmenty jej myśli, tak w sposób logiczny, tudzież czasami widać, ona pisze jakąś datę, że to jest pisane tego dnia, to tamtego. I to zostało tak ponumerowane, żeby nam ułatwić czytanie dzienniczka, zapisków, które ona robi przez 4 lata swojego życia, w wolnych, tak zwanych wolnych chwilach, w tak zwanych chwilach pomiędzy. Nie ma specjalnego czasu na to. Dzienniczek pisze w sekrecie, więc musi bardzo uważać na to, żeby rzeczywiście nie było innych osób dookoła. Ona nie ma swojego pokoju, nie ma jedynki, nie ma dobrych warunków do tego, żeby pisać. Te numery nam ułatwiają zrozumienie, gdzie się jedna myśl kończy, gdzie się inna zaczyna. Ja nie będę ich czytać, bo ona ich nie napisała. Tylko tyle, żebyście wiedzieli, że pierwsze nasze czytanie to są numery od 1 do 16, a poza tym będę czytać wszystko, nawet takie dziwne skróty, więc teraz wam wyjaśniam. Słownik wyrazów obcych. Powiemy sobie o tych słowach, które będą w tych pierwszych 16 numerach, które mogą być dla nas niezrozumiałe. Więc żeby wam ułatwić słuchanie, już teraz robię wytłumaczenie, żebyście wiedzieli, co was spotka. Będą takie dwa skróty się pojawią. JMJ, czyli to jest skrót od 3 imion, od 3 wspaniałych osób, do których siostra Faustyna się zwraca, niejako zawierzając swoje pisanie. Zanim zacznie coś dalej pisać, najpierw pisze JMJ, Jezus, Maryja, Józef. I to jest jej taka modlitwa zapisana. Prosi o ich prowadzenie, o ich obecność z nią, jak będzie pisała, zawierza im to pisanie. To jest rozumienie JMJ. Też co jakiś czas w dzienniczku i w tych pierwszych 16 numerach także będzie taki zwrot Bóg i dusze. To jest też takie bardzo syntetyczne, bardzo skrótowe ujęcie przez siostrę Faustynę tego, co jest najistotniejsze w jej życiu. Ona żyje dla Boga i dla dusz. Często używa tego sformułowania dusze, żeby powiedzieć o nas. My wszyscy mamy duszę, my jesteśmy duszami, duszą, która jest w ciele. Natomiast siostry Faustyny języku i może też trochę w jej podejściu do nas jest to skupienie na duszy, bo to jest to, co jest nieśmiertelne w nas. To jest to, na czym się często bardzo mało skupiamy. Siostra Faustyna podkreśla właśnie to w nas, naszą duszę i dlatego mówiąc o ludziach, używa często tego słowa, duszę. Ja żyję dla dusz, robię to dla dusz. Bóg i dusze to jest jej ukierunkowanie życiowe. Ona żyje dla Boga i dla dusz, czyli dla nas. Pojawi się jeszcze takie zakonne słowo w tych pierwszych 16 numerach, furta. Furta to jest określenie tego miejsca, jak wchodzisz do klasztoru, to jest takie miejsce spotkania z siostrą. To jest to pierwsze miejsce, gdzie spotykasz siostrę, która zazwyczaj gdzieś przy drzwiach wejściowych ma taki pokoik i w tym pokoiku czuwa, żeby być dostępna dla ludzi. Czasami jest tam taki dzwonek, że siostra nie siedzi cały czas, ale zadzwonisz na tak zwaną furtę i siostra przyjdzie i wtedy będziesz mógł powiedzieć, jaką masz sprawę, o co chodzi, po co przyszedłeś do klasztoru. Bo jak dobrze wiecie, do klasztoru nie każdy może wejść. W klasztorze jest coś takiego jak klauzura. Siostry żyją za klauzurą, czyli to jest taki obszar zamknięty, jakby separowany od reszty przestrzeni, które są dostępne dla wszystkich. Pewnie można to porównać zwyczajnie do drzwi waszego mieszkania, że też nie każdego wpuszczacie do mieszkania. To miejsce spotkania to jest na progu, prawda? Tudzież przez wizjer kogoś zobaczycie i zastanawiacie się, czy go wpuścić do środka, czy nie. Furta klasztorna to jest to miejsce spotkania, gdzie można zawierzyć swoje sprawy siostrze, coś jej polecić, o coś poprosić, albo zawołać siostrę, którą się chce akurat spotkać. A więc będzie ta furta klasztorna w naszych pierwszych 16 numerach i pojawi się też określenie matka przełożona. Matka przełożona, myślę, że to jest dosyć oczywiste dla was. Przełożona to jest osoba odpowiedzialna za daną wspólnotę. Siostry się wymieniają tą funkcją. To nie jest tak, że ktoś na całe życie zostaje przełożoną, ale co jakiś czas jest zmiana i jakaś inna siostra odpowiada za dobre funkcjonowanie wspólnoty. Jest tą właśnie najbardziej odpowiedzialną osobą, tym szefem na górze tej grupy sióstr, którą nazywamy wspólnotą, matka przełożona. Dzisiaj już w naszym zgromadzeniu słowo matka używa się tylko do nazwania matki generalnej, czyli tej siostry, która odpowiada za całe zgromadzenie, zarządza też na określony czas całym zgromadzeniem. W siostry Faustyny Dzienniczku ona matką będzie nazywać także siostry przełożone niejednokrotnie. I myślę, że tyle. Tyle słowniczka, który jest potrzebny do zrozumienia pierwszych 16 numerów dzienniczka, więc teraz poprośmy Ducha Świętego, żeby nam pomógł go dobrze słuchać. Przyjdź Duchu Święty, niech to słuchanie nasze będzie autentycznym słuchaniem. Daj nam otwarte uszy i serca, abyśmy usłyszeli te treści, które Pan Bóg chce nam przekazać przez dzienniczek siostry Faustyny. Daj nam wrażliwe serce, daj nam skupiony umysł, daj nam usłyszeć to, co najważniejsze. Amen. Święta siostra Faustyna Kowalska, dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Zeszyt pierwszy. O miłości wiekuista, każesz malować obraz swój święty i odsłaniasz nam zdrój miłosierdzia niepojęty. Błogosławisz, kto się zbliży do Twych promieni, a dusza czarna w śnieg się zamieni. O słodki Jezu, tu założyłeś tron miłosierdzia swego, by cieszyć i wspomagać człowieka grzesznego. Z otwartego serca, jak ze zdroju czystego, płynie pociecha dla duszy i serca skruszonego. Niech dla obrazu tego cześć i sława płynąć z duszy człowieka nigdy nie ustawa. Niech z serca każdego cześć miłosierdziu Bożemu płynie, teraz i na wieki wieków, i w każdej godzinie. O Boże mój, gdy patrzę w przyszłość, ogarnia mnie trwoga. Ale po cóż zagłębiać się w przyszłości? Dla mnie jest tylko chwila obecna droga, bo przyszłość może w duszy mojej nie zagości. Czas, który przeszedł, nie jest w mojej mocy, by coś zmienić, poprawić lub dodać. Bo tego nie dokazał ani mędrzec, ani prorocy. A więc co przeszłość w sobie zawarła, na Boga zdać. O chwilo obecna, Ty do mnie należysz cała. Ciebie wykorzystać pragnę, co tylko jest w mej mocy. A chociaż jestem słaba i mała, dajesz mi łaskę swej wszechmocy. A więc z ufnością w miłosierdzie Twoje idę przez życie jak dziecko małe i składam Ci codziennie w ofierze serce moje, rozpalone miłością, o Twoją większą chwałę. JMJ, Bóg i dusze, Królu miłosierdzia, kieruj duszą moją. Siostra Maria Faustyna od Najświętszego Sakramentu. Wilno, 28 lipca 1934 roku. O Jezu mój, z ufności ku Tobie wiję wieńce tysiące i wiem, że rozkwitną wszystkie. I wiem, że rozkwitną wszystkie, kiedy je oświeci boskie słońce. O wielki boski sakramencie, który kryjesz mego Boga, Jezu, bądź ze mną w każdym momencie, a serca mego nie obejmie trwoga. JMJ, Bóg i dusze, Wilno, 28 lipca 1934 roku, pierwszy brulionik. Bądź uwielbiona, o Przenajświętsza Trójco, teraz i czasu wszelkiego. Bądź uwielbiona we wszystkich dziełach i tworach swoich. Niech będzie podziwiana i wysławiana wielkość miłosierdzia Twego, o Boże. Mam spisać zetknięcia się duszy mojej z Tobą, o Boże, w chwilach szczególnych nawiedzeń Twoich. Mam pisać o Tobie, o niepojęty w miłosierdziu ku biednej duszy mojej. Wola Twoja święta jest życiem duszy mojej. Mam ten nakaz przez Tego, który mi Ciebie, Boże, tu na ziemi zastępuje, który mi tłumaczy wolę Twoją świętą. Jezu, widzisz, jak mi jest trudno pisać. Ja nie umiem tego jasno napisać, co w duszy przeżywam. O Boże, czyż może napisać pióro to, w czym nieraz słów nie ma? Ale każesz pisać, o Boże, to mi wystarcza. Warszawa, dnia 1 sierpnia 1925 roku. Wstąpienie do klasztoru. Ostatnie wezwanie Boże, łaskę powołania do życia zakonnego, czułam od 7 lat. W 7 roku życia usłyszałam pierwszy raz głos Boży w duszy, czyli zaproszenie do życia doskonalszego. Ale nie zawsze byłam posłuszna głosowi łaski. Nie spotkałam się z nikim, kto by mi te rzeczy wyjaśnił. 18 rok życia. Usilna prośba skierowana do rodziców o pozwolenie wstąpienia do klasztoru. Stanowcza odmowa rodziców. Po tej odmowie oddałam się próżności życia, nie zwracając żadnej uwagi na głos łaski, chociaż w niczym zadowolenia nie znajdowała dusza moja. Nieustanne wołanie łaski było dla mnie udręką wielką. Jednak starałam się ją zagłuszyć rozrywkami. Unikałam wewnętrznie Boga, a całą duszą skłaniałam się do stworzeń. Jednak łaska Boża zwyciężyła w duszy. W pewnej chwili byłam jedną z sióstr swoich na balu. Kiedy się wszyscy najlepiej bawili, dusza moja doznawała wewnętrznych udręczeń. W chwili, kiedy zaczęłam tańczyć, nagle ujrzałam Jezusa obok, Jezusa umęczonego, obnażonego z szat, okrytego całego ranami, który mi powiedział te słowa: dokąd Cię cierpiał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz? W tej chwili umilkła wdzięczna muzyka. Znikło sprzed oczu moich towarzystwo, w którym się znajdowałam. Pozostał Jezus i ja. Usiadłam obok swej drogiej siostry, pozorując to, co zaszło w duszy mojej bólem głowy. Po chwili opuściłam potajemnie towarzystwo i siostrę. Udałam się do katedry świętego Stanisława Kostki. Godzina już zaczęła szarzeć, ludzi było mało w katedrze. Nie zwracając uwagi na nic, co się wokoło dzieje, padłam krzyżem przed Najświętszym Sakramentem i prosiłam Pana, aby mi raczył dać poznać, co mam czynić dalej. Wtem usłyszałam te słowa: jedź natychmiast do Warszawy. Tam wstąpisz do klasztoru. Wstałam od modlitwy i przyszłam do domu i załatwiłam rzeczy konieczne. Jak mogłam, zwierzyłam się siostrze z tego, co zaszło w duszy i kazałam pożegnać rodziców. I tak w jednej sukni, bez niczego, przyjechałam do Warszawy. Kiedy wysiadłam z pociągu i spojrzałam, że każdy idzie w swoją stronę, lęk mnie ogarnął. Co z sobą robić? Gdzie się zwrócić, nie mając nikogo znajomego? I rzekłam do Matki Bożej: Maryjo, prowadź mnie, kieruj mną. Natychmiast usłyszałam w duszy te słowa, ażebym wyjechała poza miasto do pewnej wioski, tam znajdę nocleg bezpieczny. Co też uczyniłam i tak zastałam, jako mi Matka Boża powiedziała. Na drugi dzień raniusieńko przyjechałam do miasta i weszłam do pierwszego kościoła, jaki spotkałam, i zaczęłam się modlić o dalszą wolę Bożą. Msze święte wychodziły jedna po drugiej. Podczas jednej mszy świętej usłyszałam te słowa: idź do tego kapłana i powiedz mu wszystko, a on ci powie, co masz dalej czynić. Po skończonej mszy świętej poszłam do zakrysty i opowiedziałam wszystko, co zaszło w duszy mojej, i prosiłam o wskazówkę, gdzie wstąpić, do jakiego klasztoru. Kapłan ten zdziwił się w pierwszej chwili, ale kazał mi bardzo ufać, że Bóg zarządzi dalej. Tymczasem ja cię poślę do jednej pobożnej pani, u której się zatrzymasz, dopokąd nie wstąpisz do klasztoru. Kiedy się zgłosiłam do tej pani, przyjęła mnie bardzo życzliwie. W tym czasie szukałam klasztoru, jednak gdzie zapukałam do furty, wszędzie mi odmówiono. Ból ścisnął mi serce i rzekłam do Pana Jezusa: dopomóż mi, nie zostawiaj mnie samej. Aż wreszcie zapukałam do naszej furty. Kiedy wyszła do mnie matka przełożona, obecna matka generalna Michaela, po krótkiej rozmowie każe mi iść do Pana domu i zapytać się, czy mnie przyjmie. Zrozumiałam zaraz, że mam się zapytać Pana Jezusa. Poszłam do kaplicy z wielką radością i zapytałam Jezusa: Panie domu tego, czy mnie przyjmujesz? Tak mi kazała się zapytać jedna z tych sióstr. I zaraz usłyszałam głos taki: przyjmuję. Jesteś w sercu moim. Kiedy wróciłam do kaplicy, matka przełożona najpierw zapytała: no, czy Pan przyjął cię? Odpowiedziałam, że tak. Jeżeli Pan przyjął, to i ja przyjmuję. Takie było moje przyjęcie. Jednak dla wielu przyczyn musiałam jeszcze przeszło rok pozostać na świecie u tej pobożnej osoby, ale już nie wróciłam do domu. W tym czasie musiałam walczyć z wielu trudnościami, ale Bóg łaski swej mi nie szczędził. Coraz większa zaczęła ogarniać mnie tęsknota za Bogiem. Osoba ta, chociaż była bardzo pobożna, jednak nie rozumiała szczęścia życia zakonnego i w swej poczciwości zaczęła układać mi inne plany życia. A jednak uczułam, że mam serce tak wielkie, że nic go napełnić nie zdoła. Wtem zwróciłam się całą stęsknioną duszą do Boga. Było to w czasie oktawy Bożego Ciała, Bóg napełnił duszę moją światłem wewnętrznym głębszego poznania Go jako najwyższego dobra i piękna. Poznałam, jak bardzo mnie Bóg miłuje. Przedwieczna jest miłość Jego ku mnie. Było to w czasie nieszporów, w prostych słowach, które płynęły z serca, złożyłam Bogu ślub wieczystej czystości. Od tej chwili czułam większą zażyłość z Bogiem, oblubieńcem swoim. Od tej chwili uczyniłam celkę w sercu swoim, gdzie zawsze przestawałam z Jezusem. Kochani, to jest historyczny moment. Przeczytaliśmy pierwszych 16 numerów z dzienniczka siostry Faustyny. Chwała Panu, cieszymy się i teraz komentarz. O co chodzi w tych pierwszych 16 numerkach? Mam nadzieję, że zrozumieliście dosyć sporo, bo Faustyna opisuje zwyczajnie pierwsze lata historii swojego życia. Tak przy okazji to jest trochę niesamowite, że na 3 stronach zdołała opisać 20 lat swojego życia. Siostra Faustyna opisuje tylko to, co jest takie najistotniejsze z tej historii, te takie momenty, które mają nam pomóc zrozumieć jej dalszą historię, to jak Pan Bóg ją prowadził, jak On doprowadza ją do tego momentu, gdzie dzieją się te wszystkie niezwykłe rzeczy w jej życiu, tak niespotykane jak słyszenie Pana Boga i widzenie Pana Boga. Właśnie. Co to może nam, do czego to może nas zainspirować? No właśnie do tego, żebyśmy sami spojrzeli tak na nasze życie, żebyśmy zobaczyli, jak Pan Bóg nas prowadzi. Może teraz właśnie na początku roku jest taki dobry moment, żeby spojrzeć wstecz i dostrzec to Boże prowadzenie, to, że On był zawsze w Twoim życiu, że się z Tobą komunikował, zobaczyć te momenty, przypomnieć sobie jakieś momenty szczególnej łaski, szczególnych spotkań z Panem Bogiem. Może jeszcze nigdy nie nazwałeś tych momentów w żaden sposób. Może gdzieś tam pewne wydarzenia, pewne myśli, natchnienia, poruszenia serca gdzieś tam wkładałeś do szuflady, myśląc sobie, a takie tam, a wydawało mi się, a to nic takiego. A może jednak to jest coś istotnego, coś, co można nazwać szczególnym spotkaniem z Panem Bogiem. Momentem, kiedy On do ciebie coś powiedział, kiedy On próbował cię w pewną stronę ukierunkować, coś ci dać do zrozumienia. Siostra Faustyna dużo tutaj pisze o takich momentach, kiedy na przykład Pan Bóg jej dał poznać, jak bardzo ją kocha. I to jest chyba takie najważniejsze doświadczenie w życiu każdego z nas, które jest nam dane. My to mamy na różnych etapach naszej drogi, w różnych momentach, nawet codziennie. Jestem przekonana, że codziennie na różne sposoby Pan Bóg nam to daje do zrozumienia, jak bardzo nas kocha. Tylko kwestia tego, jak my patrzymy na te wydarzenia z naszego życia, czy my naprawdę potrafimy je zinterpretować, przeczytać w tym kluczu, że o, przez to mi Pan Bóg powiedział, że mnie kocha, a o, i przez to mi Pan Bóg powiedział, że mnie kocha. Siostra Faustyna ma ten niezwykły dar, kiedy ona słyszy wyraźnie, że to On jej to mówi, że kocham cię. Nam pewnie to będzie bardziej wymagało po prostu gdzieś jakiegoś wypracowania duchowego, żebyśmy potrafili rozumieć te komunikaty Pana Boga. Czytanie dzienniczka jest też po to, zobaczcie, żebyśmy my nauczyli się komunikacji z Panem Bogiem. Nauczyli się też odczytywać jego język, rozumieć jego język, rozumieć to, co on chce nam powiedzieć i w jaki sposób się z nami komunikuje. I my się tego wszystkiego będziemy uczyć krok po kroku. Czytając dzienniczek siostry Faustyny, będzie się naprawdę powiększała nasza wrażliwość na duchowy świat, na nasze duchowe poruszenia i będziemy się uczyć interpretacji, rozumienia ich. To jest na pewno bardzo takie wartościowe, że możemy zobaczyć czyjąś drogę rozwoju. Siostra Faustyna opisuje dużo szczegółów ze swojej drogi z Bogiem, z rozwoju swojej duchowości, z tego, jak się wszystko zaczyna od wielu znaków zapytania, od takiego, no nie wiem, nie rozumiem, lękam się. I ona, i Pan Bóg ją wyprowadza i też dużo takich niepewności. Ona naprawdę nie wie, co to wszystko znaczy i czy naprawdę dobrze rozumie, ale Pan Bóg powoli, powoli daje jej dużo zrozumienia przez wiele dróg, ale jedną tą taką najważniejszą jest potwierdzanie tego, co jej się w duszy dzieje, co jej w duszy gra, poprzez kapłana, który jest jej kierownikiem duchowym. Co to jest za instytucja, ten kierownik duchowy? To jest taki kapłan, z którym spotykasz się regularnie. Dygresja, to nie musi być kapłan. W przypadku siostry Faustyny, ona ma takich dwóch kierowników duchowych, już błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko i na drodze do beatyfikacji ojciec Józef Andrasz. I oni, tak, oni są kapłanami. I to rzeczywiście najczęściej tak bywało w historii, że kapłani zajmowali się takim kierownictwem duchowym, ale współcześnie jest coraz więcej i sióstr zakonnych, które się tym zajmują, i osób świeckich, które się tym zajmują tak bardzo świadomie, że nie tylko tyle, że są po prostu gdzieś doświadczonymi ludźmi w tej drodze z Bogiem, że mają już dużo własnego doświadczenia, własnej historii z Panem Bogiem i dzięki temu mogą pomóc innym rozumieć ich historię z Bogiem i to, jak się Pan Bóg z nimi komunikuje, ale często też to są szkoły, to są już osoby po pewnych szkołach. Są szkoły, kursy dla kierowników duchowych, więc gdzieś nam się poszerza to grono osób, które mogą nam towarzyszyć duchowo, mogą nam pomagać odczytywać to, jak Pan Bóg nas prowadzi i lepiej odpowiadać na to, czego Pan Bóg od nas oczekuje i co próbuje, jakie piękno próbuje wykonać w naszym życiu. Ale kierownik duchowy to jest szczególna łaska i nie każdemu jest dana, nie na każdym etapie drogi jest też potrzebna. Pan Bóg też się z nami komunikuje bezpośrednio i także tutaj proszę nie panikować, jeżeli nie macie swoich kierowników duchowych, nie macie ludzi, którzy wam duchowo towarzyszą, może na tym etapie drogi życia akurat nie potrzebujecie. Też zachęcam was do takich przyjaźni, takich dobrych, głębokich przyjaźni, kiedy możecie mieć kogoś obok, z kim będziecie rozmawiać o głębszych rzeczach też. Nie tylko o tym, co się wydarzyło tak zewnętrznie w waszej rodzinie, waszej pracy, waszej szkole, tylko o tym, co naprawdę gdzieś duchowo przeżywacie, co się dzieje na waszej modlitwie, jakie macie poruszenia duchowe. Zachęcam do takich przyjaźni i lektura dzienniczka może być takim świetnym, być może początkiem dla wielu z was, że takie przyjaźnie zawrzecie, że poznacie gdzieś w waszych okolicach, w waszym środowisku osoby, które zechcą z wami razem czytać ten dzienniczek i będziecie się mogli spotykać i dzielić tym, co przeżywacie czytając dzienniczek, co przeżywacie będąc z nami w tym rytmie zeszytów miłości pełnych, w tym cotygodniowym rytmie spotkań. I idąc fragment po fragmencie z siostrą Faustyną, z tym, jak ją miłosierny prowadzi. Zachęcam was do utworzenia takich book clubs, takich grup, czy po dwie, po trzy, po cztery, po pięć osób, a może i więcej, gdzie będziecie się spotykać i omawiać sobie to, co się w was podziało poprzez te pierwszych 16 numerów dzienniczka i kolejne odcinki zeszytów miłości pełnych. To jest świetna okazja do tego, żeby wejść głębiej w przyjaźnie i żeby wejść głębiej w życie duchowe, osobiste i zobaczyć, jak Pan Bóg działa w życiu innych osób. Siostra Faustyna mówi o tym, że pierwszy raz, takie pierwsze poruszenie wewnętrzne, jakąś świadomość tego, że Pan Bóg czegoś od niej chce, do czegoś ją zaprasza, że to się dzieje w wieku 7 lat. I potem opisuje trochę. Natomiast tam się dzieje dużo więcej. Jest moment pierwszej komunii świętej, kiedy ona też doświadczy czegoś szczególnego. I są kolejne lata jej dorastania, jej nastoletniości. Ale o tym możecie poczytać w biografiach. Zachęcam gorąco do czytania paralelnie jakoś do czytania dzienniczka, biografii siostry Faustyny. Szczególnie zachęcam do pióra pani Ewy Czaczkowskiej. Napisała świetną biografię tej świętej naszej. I tam możecie więcej szczegółów poczytać z tego, co się działo na przestrzeni tych młodych lat siostry Faustyny. Nawet pod ręką mam, proszę bardzo, to jest chyba jedno z pierwszych wydań, więc teraz jest jakaś inna okładka, ale to jest moja lektura. Biografia świętej. niezwykłej świętej. To jest bardzo ciekawe, żeby pozgłębiać to, jak ona dorastała do tego momentu, kiedy jest gotowa, żeby wstąpić w życie zakonne, które jest tak inne jednak. To jest droga, która nie jest dla wszystkich i to jest droga, która wymaga jakiegoś rzeczywiście już jakiejś dojrzałości duchowej za młodu. Jak wstępujesz jako młoda osoba, to jest zawsze standardowo tak poniżej 35 roku życia, to jest zawsze młodo. Zaczynasz tą drogę życia i ty już musisz mieć jakąś dojrzałość duchową. I bardzo piękne jest poczytać, czy wspomnienia o świętej siostrze Faustynie, też wam przy okazji pokażę gdzieś okładkę tej książki i zobaczyć, jak Pan Bóg ją prowadził, jak ona dorastała, jakim była człowiekiem, jakim była dzieckiem. I jak z tego dziecka radosnego, a jednocześnie bardzo już na serio biorącego Pana Boga, ona doszła do tego momentu, że jest tą 16, 17, 18, 19-letnią dziewczyną, która bardzo stanowczo rozeznaje swoją drogę życia, bardzo tak radykalnie i odważnie i prosi rodziców o pozwolenie na tak niezwykłą decyzję życiową, na pójście do klasztoru. Wielu z was też się może pewnie zastanawiać, dlaczego jej rodzice się nie zgodzili, skoro byli bardzo rodziną pobożną. No tego możecie nie wiedzieć, no tu wam zdradzam. Oni byli naprawdę pobożną rodziną. Siostra Faustyna też dzięki temu jest ukształtowana tak, jak jest ukształtowana, że ma dobrą, pobożną, modlącą się razem rodzinę. Tatę, który czyta żywoty świętych swoim dzieciom na dobranoc. Szukamy takich tatów dziś, którzy by czytali historie Boże, żywoty świętych swoim dzieciom. W takich klimatach wzrasta Helena, przyszła siostra Faustyna. Ale jednak, jak mówi o tak radykalnej decyzji swojego życia, o tak nieprzewidywalnych konsekwencjach decyzji życiowej, o jaką jest wstąpienie do klasztoru, no jednak słyszy nie i to więcej niż raz. I wtedy dzieje się właśnie ten moment taki, że siostra Faustyna, wtedy Helena jeszcze, zaczyna żyć tak, żeby w ogóle o Panu Bogu nie myśleć. Ona to używa takich fajnych słów, zaraz do nich wrócę. Ona chce być jakby głucha na wołanie łaski, tak to formułuje. Chodzi o głos Pana Boga, o to wewnętrzne jakieś poruszenia duszy, sumienia, ducha, serca, jakkolwiek byście to nazwali. Staraj się je zagłuszyć rozrywkami. Jak z wielu z nas to robiło i wiemy, co to znaczy, że jakoś gdzieś wewnętrznie jest ci niewygodnie, coś tam, co wewnątrz słyszysz, rozumiesz, jest jakoś ci nie po drodze i co z tym robisz? No po prostu starasz się to zagłuszyć. Wielu z nas ma opanowane do poziomu mistrzowskiego różne sposoby zagłoszenia, czy poprzez bardzo aktywne życie, bardzo głośne życie, bardzo wiele różnych, nawet dobrych, ale działań zewnętrznych, które nie pozwalają na to, żebyś ty wszedł w głębie siebie i zobaczył, co tam się dzieje w środku i usłyszał, co Pan Bóg mówi do ciebie w środku. Można pójść też tak po bandzie i naprawdę iść w świat po prostu rozrywek wszelkich możliwych, zagłuszaczy takich totalnych. Siostra Faustyna takim pewnie jakimś apogeum tego zagłuszania głosu Pana Boga i tej relacji wewnętrznej z Panem Bogiem, dla niej jest pójście na bal, jak to ona opisuje, bal. Dzisiaj byśmy powiedzieli impreza. Impreza w środku miasta, w środku Łodzi. Ona wtedy mieszka w Łodzi. I idzie na imprezę. I to jest genialny moment, który musimy sobie podkreślić w jej historii, bo to jest ten pierwszy raz, kiedy ona Pana Boga zobaczy tak inaczej niż pod sekretną obecnością w hostii, kiedy my tylko wierzymy, że On tam jest, ale nasze oczy widzą po prostu biały opłatek. I ten pierwszy raz, kiedy ona Go widzi żywego, jako człowieka, realną osobę, która stoi koło niej, to jest na imprezie. to jest coś, co burzy wiele naszych schematów dotyczących takiej pobożności, tego, jak Pan Bóg z nami się może komunikować, że to się będzie działo tylko w takich miejscach bardzo świętych, że tylko na kolanach, jak jestem na modlitwie, wtedy Pan Bóg będzie się ze mną komunikował. Nie. Pierwsze objawienie, które ma siostra Faustyna, pokazuje nam jasno, że Pan Bóg bardzo lubi z nami spędzać codzienność. I że nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie moment szczególnej łaski, jakiegoś szczególnego spotkania z Panem Bogiem, szczególnej komunikacji Pana Boga z tobą. To może być na imprezie. To może być też w momencie twojego najgorszego upadku. W momencie, kiedy najbardziej nabłociłeś sobie w życiu, najbardziej nagrzeszyłeś. Właśnie wtedy może przyjść doświadczenie szczególnej łaski, kiedy Pan Bóg stanie ci się szczególnie bliski i bardzo wyraźnie usłyszysz, co On do ciebie mówi. Właśnie wtedy, a nie wtedy, kiedy będziesz w takim doświadczeniu, że tak generalnie jest ze mną wszystko okej, a nawet nie wiem, z czego miałbym się spowiadać, bo jestem w ogóle człowiekiem bezgrzesznym. Jakie są te myśli, takie istotne wątki w tych pierwszych 16 numerach siostry Faustyny dla nas? Zobaczcie, siostra Faustyna zaczyna pisanie swojego dzienniczka od wierszy. Po co się pisze wiersze? W jakich sytuacjach piszemy wiersze? Kiedy doświadczamy czegoś, co jest trudno opisać zwyczajnie słowami, w ogóle mamy trudność użycia słów, więc idziemy gdzieś bardziej w język symboliczny, w jakąś metaforę, w jakąś przenośnię, w jakiś obraz. Wtedy się też maluje, wtedy się pisze piosenki, wtedy się kręci filmy. Kiedy nie potrafimy tak zwyczajnie komuś w rozmowie takiej bardzo codziennej przy herbacie opowiedzieć o czymś, co nam się wydarzyło. I siostra Faustyna od początku pisze, mówi do Jezusa, ty każesz pisać i potwierdzasz mi to przez spowiednika. Właśnie ksiądz Sopoćko jest tym, który tak jako człowiek obok siostry Faustyny jej zwyczajnie powiedział, pisz, bo tak dużo się tego wszystkiego u ciebie dzieje, ja naprawdę muszę mieć czas, żeby nad tym się pochylić. Nie zawsze jak przychodził do spowiedzi, jak siostra Faustyna szła się wyspowiadać, był na to czas, żeby porozmawiać o tych wszystkich niezwykłych rzeczach, które się działy u niej, więc mówi, słuchaj, zacznij to wszystko opisywać, ja w wolnych chwilach będę zaglądał i no właśnie, potem porozmawiamy sobie o tym. Jezus jej wielokrotnie też mówi o tym, żeby ona pisała. Tu jesteśmy w pierwszych 16 zapiskach, w pierwszych 16 numerach dzienniczka, ale niejednokrotnie, jak pójdziemy dalej, będziecie słyszeli o tym, że Jezus jej mówi, pisz, pisz, mów, mów światło moim miłosierdziu, pisz wszystko, co ci mówię. Ale tutaj wyraźnie jeszcze widać, że oprócz tego, co mówi jej Jezus, ona zapisuje ten cały, maluje nam takie tło tych wydarzeń, tych słów Jezusa, żebyśmy my zobaczyli, w jakim kontekście się to wszystko dzieje, bo to też jest ważne, to daje nam głębsze zrozumienie słów Jezusa, których w pierwszych numerach dzienniczka jest jeszcze niewiele, ale im dalej w głąb, tym więcej tej czcionki takiej w dzienniczku wyboldowanej, tej grubszej, która wyraźnie zaznacza, co powiedział Jezus. To jest ten pierwszy etap naszej drogi z Heleną Kowalską, z przyszłą siostrą Faustyną. Tak, w tych pierwszych 16 numerach, które ona zapisuje, tej pierwszej swoich etapach historii, ona jest znana tylko jako Helena Kowalska. Jeszcze nie dostała tego imienia. To się wydarzy troszkę dalej, jak wstąpi do klasztoru, wtedy dostanie imię Faustyna. Teraz jeszcze znamy ją jako Helena Kowalska. Myślę, że to też jest znaczące, że Pan Bóg akurat wybrał dziewczynę z rodziny Kowalskich. Kowalski, Nowak, to są takie najbardziej popularne nazwiska w Polsce. I to jest świetny znak dla nas. Myślę, że my musimy to też umieć zinterpretować jako okej, to też mi coś mówi, że Pan Bóg wybiera dziewczynę, która jest taką, nic nie ujmując przeciętności, przeciętną Kowalską, czyli jest takim standardowym człowiekiem, jest kimś, kto ma historię z Panem Bogiem, którą możesz mieć i ty. To nie jest historia dla gdzieś szczególnie wybranej osoby, czy tylko Faustyna może mieć taką relację z Panem Bogiem. Owszem, pewnie ty nie będziesz miał tak nadzwyczajnych spotkań, jakie ona miała, bo one nie są w twojej historii potrzebne, bo bardzo rzadko w historii ludzkości zdarza się ktoś, kto Boga widzi już tu na ziemi, nie po śmierci, nie po tej drugiej stronie życia, bo wtedy już wszyscy będziemy go widzieć. Ale teraz on się ukrywa. On lubi być ukryty, on lubi, żebyśmy go szukali, on lubi, żebyśmy go wybierali w wolności, on nie chce się narzucać, on chce być wybierany w wolności, on chce być wybierany przez miłość. Siostra Faustyna, zanim Pana Jezusa zobaczyła, ona już go wybrała. On już był dla niej kimś, kogo ona kocha, wybiera, z kim chce żyć, kto jest w centrum jej życia. I dlatego potem, jak ona go nagle zobaczyła, to nie jest taki niesamowity przeskok w jej relacji z Panem Bogiem, bo ona tą relację już ma i ugruntowaną gdzieś na poziomie ponadzmysłowym, głębszym. Nie tym takim czysto zjawiskowym, jak zjawiskowe są wszystkie wydarzenia ponadnaturalne. Bardzo was proszę, żebyście tej zjawiskowości w czytaniu dzienniczka nie szukali. Żebyście jej też nie szukali w swoim życiu z Panem Bogiem. Żebyście nie szukali nadzwyczajności. Kowalska to też jest dla nas dobry taki kierunek ku zwyczajności. I ten Bóg, którego chcemy poznawać w swoim życiu, to jest Bóg codzienności, Bóg zwyczajności. Bóg, który nie potrzebuje nadzwyczajnych zjawisk, żeby dać się nam zobaczyć, żeby stać się obecnym w naszym życiu, żeby stać się naprawdę realnym partnerem do rozmowy i do wspólnej drogi życia. Tak, wybierajmy to, co proste, to, co skromne, to, co normalne. Uczmy się z historii życia dziewczyny, kobiety, która ma nadzwyczajne spotkanie z Bogiem, ale ta nadzwyczajność nie jest tutaj kluczem. Ta nadzwyczajność jest dla nas wielką pomocą, bo Jezus może jej przekazać słowa, które dla nas, dla dzisiejszego świata są bardzo istotne. I to jest ta część dzienniczka, którą będziemy powoli poznawać, którą nazywamy orędziem Bożego Miłosierdzia. To jest bardzo ważna wiadomość od Pana Boga dla nas wszystkich. Ale do tego dochodzimy stopniowo. Idziemy od początku drogi siostry Faustyny, od tego, jak ona tego Pana Boga poznaje, wybiera w wolności. I on wkracza w jej historię w momencie, kiedy wydawałoby się najbardziej niespodziewanym na imprezie i upomina się o nią. Ona chciała oddać się Jemu całkowicie, ona chciała pójść w tą taką radykalną miłość, kiedy ty wstępujesz do klasztoru i mówisz, ja zostawiam świat za sobą, ja zostawiam wszystko, co ten świat mógłby mi ofiarować, wszystkie przyjemności, rozrywki, wszystkie okazje do tego, żeby żyć tak, jak mi się chce, kiedy mi się chce. Ja chcę pójść w taką miłość, która jest miłością ofiarną, miłością służby. Ja chcę naśladować Jezusa dokładnie w tym, jak On żył. A On żył w czystości, w ubóstwie i w posłuszeństwie. To jest życie zakonne. Trzy śluby. Czystość, ubóstwo, posłuszeństwo. Tego chce siostra Faustyna, bo jej serce jest rozpalone tak wielką miłością. I zaznacza, że pisze już w tych pierwszych 16 numerach, że ona poczuła, że ma serce tak wielkie, to jest numer 15, uczułam, że mam serce tak wielkie, że nic go napełnić nie zdoła. To jest ten moment, kiedy ty wiesz, że już nic cię tak nie napełni jak Pan Bóg, żadna relacja, żadna kariera, żaden rozwój osobisty i żadne spełnianie się w takiej przestrzeni czysto ludzkiej, wykorzystując to wszystko, co Pan Bóg nam dał, te dary i możliwości tego świata. Ona czuła, że to już jest za mało dla niej, że ona chce Boga samego i tyle, więc idzie radykalnie. Klasztor, śluby, czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, jestem cała twoja, tego chcę. Ale wracając do jej historii, no właśnie, rodzice nie wyrażają zgody, ona zaczyna żyć totalnie zagłuszając ten głos Boży w swoim sercu i wtedy Pan Bóg wkracza w jej historię, mówiąc, jak długo ja jeszcze będę na ciebie czekał, jak długo mnie będziesz zwodzić. Daje jej potwierdzenie wyraźne, że to wewnętrzne takie pragnienie Boga to nie jest tylko jej jakimś wymysłem, że to nie jest taka jakaś fanaberia nastolatki, która nagle sobie pomyślała, że Pana Boga kocha na maksa, tylko to jest naprawdę wołanie Pana Boga, który mówi, ja chcę cię całej, ja naprawdę chcę ciebie całej, całego twojego serca, całej twojej uwagi, całej twojej miłości. Jak długo będę jeszcze na ciebie czekał, jak długo mnie zwodzić będziesz. Wtedy Helena wie, że to jest ten moment, że już nikogo się nie pyta o pozwolenia. Ona po prostu idzie tam, gdzie Pan Bóg będzie chciał, żeby ona poszła. I pojechała natychmiast do Warszawy, nie znając nikogo, żadnych znajomości, nic. To jest pierwszy taki ekstremalny, bardzo wyraźny obraz zaufania. Czym jest zaufanie? Kiedy poznajesz to, do czego cię Pan Bóg zaprasza. W przypadku Heleny to jest wtedy wstąpienie do klasztoru. To idziesz za tym bez zabezpieczeń. To jest droga dla ludzi odważnych, którzy w momencie, kiedy coś poznają, coś zrozumieją w swoim sercu, że okej, tego Pan Bóg ode mnie chce, to nie budują całej konstrukcji, słuchajcie, wszelkich zabezpieczeń i jakichś takich, no właśnie, znajomości, że z tej strony ktoś mnie tutaj gdzieś podprowadzi, tu mi ktoś coś załatwi, a tu będę miał konto bankowe wypełnione i dopiero wtedy możemy zacząć coś działać. Nie, siostra Faustyna nie ma nic. Nie ma pieniędzy, znajomości, nawet nie zna adresu klasztoru, do którego ma wstąpić. To jest genialny obraz tego, jak zaufać Panu Bogu. Ona po prostu, on jej mówi, jedź do Warszawy, ona jedzie. I tam krok po kroku zaczyna go pytać, i co teraz? No przyjechałam, dobrze, i co teraz? Pyta Matki Bożej, co mam teraz zrobić? Słyszy odpowiedź w sercu. Dobrze, no to jedzie tam, pod miasto. Tam ją ktoś przyjmuje. Wraca do Warszawy, zaczyna szukać klasztorów. Nikt jej nie przyjmuje. Zobaczcie, to też by mógł być moment wielkiego zwątpienia. Jak to jest, że Pan Bóg ją wezwał tak radykalnie, że on stanął przy niej i on jej to powiedział prosto w oczy, że on jej chce. Potem jej powiedział wyraźnie, do Warszawy jedź, tam wstąpisz do klasztoru. I ta dziewczyna chodzi od drzwi do drzwi i jej wszędzie mówią nie, nie, nie. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby zobaczyć na tym etapie, co mi to mówi o Panu Bogu i co mi to mówi o tym, jak moja droga może wyglądać. Że to nie jest taka droga wyłożona płatkami róż. To nie jest taka droga, że jak już Pan Bóg cię kocha, to będzie cię tak prowadził, że ci będzie miodowo cały czas, że ci będzie cały czas tak kochanie i że wszystko będzie takie jasne i oczywiste. Nie. Często gęsto jest tak, że światła jest tylko tyle, żeby zrobić jeden krok. Tak jest u Faustyny, u Heleny. Jezus mówi, jedź do Warszawy, jedzie. Co dalej? Nie wiem. Dobrze, pytam znowu. Masz jeden krok. Zamieszkał tej pani. Dobrze. Który klasztor? Nie wiem. Idź, szukaj. Światła jest tylko tyle, żeby zrobić jeden krok. I na każdym tym kroku powtarzasz, Jezu, ufam Tobie. Nie wiem, nie rozumiem, jest dużo znaków zapytania, ale idę. Idę do przodu, bo Ty mówisz, idź. Bo Ty mówisz, przyjdź. No to idę. Dobrze. Tych treści przez pierwszych 16 numerów dzienniczka jest sporo. Nie musicie ze wszystkimi tymi treściami teraz siedzieć i rozważać, jak to się ma do waszego życia. Tego jest dużo. Bierzcie sobie tak kropelka po kropelce, myśl po myśli, inspiracja po inspiracji, a być może z tych pierwszych 16 numerów jest tylko jedna inspiracja, nad którą macie się zatrzymać. Zachęcam was do tego, żeby wyłapać tą jedną, tą główną, to najgłębsze, najbardziej widoczne poruszenie, które macie w sercu, czy na plus, czy na minus. Coś, co was zainteresowało, ucieszyło, zostań z tym. Niech to popracuje w tobie. Popatrz, jak to się odnosi do twojego życia. Co Pan Bóg próbuje ci powiedzieć przez to? A może jest to jakieś negatywne poruszenie? Może jest coś, co cię zdenerwowało? Co cię jakoś ci nie pasuje? Coś, co uważasz, że nie, no tak nie powinno być. Zostań z tym. Weź to na modlitwę. Pytaj się Pana Boga, dlaczego cię to irytuje? Dlaczego cię to wkurza? Dlaczego to ci nie pasuje? Dlaczego to budzi w tobie smutek, zazdrość? Pytaj go. Każde spotkanie nasze z dzienniczkiem siostry Faustyny ma tak naprawdę doprowadzić do jednego, do spotkania twojego z Panem Bogiem. I jakiekolwiek drogi ci w tym mają pomóc, czy chwila ciszy wieczorem, czy rano i zostanie z tymi treściami, na pewno dobrze jest zaufać powtórkom. I dać sobie czas i przestrzeń do tego, by ten dzienniczek otwierać. By on był gdzieś blisko, na twojej półce, tuż pod ręką, w torebce, w telefonie, żebyś mógł do tego wracać w ciągu tygodnia pomiędzy nowymi odcinkami zeszytów miłości pełnych. A więc widzimy się, słyszymy się w przyszłą niedzielę o 17 lub o jakiejkolwiek godzinie zapragniesz, zaczynając od 17 w niedzielę, kiedy ukaże się nowy odcinek. Jesteśmy na YouTubie, jesteśmy też na platformach podcastowych. Możesz zobaczyć w opisie te wszystkie miejsca, gdzie się ukazują kolejne odcinki. Słuchaj tak, jak ci wygodniej. Słuchaj, poświęcając temu taki ekskluzywny czas, czy tylko na słuchanie. Jeśli takiego nie masz, włącz sobie, jadąc do pracy, idąc gdzieś na spacer, pobiegać, poćwiczyć, sprzątając, gotując, cokolwiek. Włącz sobie i niech te treści w tobie pracują. Niech one w tobie pracują, niech Duch Święty przez te treści dzienniczkowe otwiera w tobie nowe przestrzenie i prowadzi cię do takiej pełni życia, do pełni życia, do głębi życia, do szczęścia, do spotkania z Panem Bogiem. Bądźcie z nami też na Facebooku, na Instagramie. To są te przestrzenie, gdzie takie dodatkowe ilustracje, tudzież jakieś krótkie treści można łatwo znaleźć, związane z naszym kanałem głównym, z naszym kanałem YouTube'owym, kanałami na podcastach. Tak, myślę, że to tyle na pierwszy odcinek starczy. Jeżeli macie znaki zapytania, tudzież jakieś dla nas sugestie do tego, jak dalej prowadzić ten cykl, piszcie w komentarzach. To ma być nasza wspólna droga, mamy razem tworzyć ten cykl. Ja sama czytam dzienniczek na nowo dla was, ale też z wami. Wiem, że też wasze, to jak wy przeżywacie ten dzienniczek, będzie mi wiele treści naświetlało od innej strony, że będę widziała dużo głębiej dzięki temu, że wy się czymś podzielicie w komentarzach. Także bardzo ważne są wasze komentarze. Dzielcie się z nami tym, jak to przeżywacie i jak tworzyć ten cykl dalej. To będzie długi cykl, jak Pan Bóg da. To będzie długa droga razem. Zapraszam, niech wam Bóg błogosławi. Jezu, ufam Tobie, święta siostro Faustyno, módl się za nami. Do najbliższej niedzieli. Z Bogiem.